Cześć! Słuchasz właśnie podcastu Kościoła Life. Wierzymy, że ten odcinek zainspiruje Cię do najlepszego i ekscytującego życia. Więcej informacji o naszym Kościele, wszystkie przydatne linki oraz nasze profile w social mediach znajdziesz w opisie. Jeśli cenisz sobie nasz podcast lub czujesz się częścią naszej wirtualnej kościelnej rodziny, możesz wesprzeć ten projekt, przekazując nam darowiznę, do której link znajdziesz w opisie odcinka. Dzięki Twojemu wsparciu będziemy mogli tworzyć ten podcast jeszcze lepiej i docierać do jeszcze szerszej grupy odbiorców.
Okej, kochani, kontynuujemy naszą serię Money Goals. Mamy drugie kazanie z tej serii. Jeżeli nie słuchaliście kazania Davida Daszuty, to on w zeszłym tygodniu powiedział bardzo znamienne kazanie dla tych, którzy potrzebują ożywić się i zreflektować. To kazanie jest na Spotify i na innych platformach, których praktycznie chyba nikt nie używa. Kto używa Google Podcast? Zero rąk. No dobrze, mamy tam te podcasty. Jakby ktoś się zdecydował nagle przeskoczyć na przykład ze Spotify. No ale to tak, abstrahując. Świetnie wyglądacie, jak to mówią ludzie, by the way. Bardzo dobrze wyglądacie. Bóg musi być pierwszy w wielu rzeczach. I wiele razy słyszeliśmy kilkanaście powiedzeń na temat priorytetów. Pierwsze rzeczy, pierwsze i tak dalej. Moja babcia zawsze tak mówiła, że najpierw śniadanie, a potem bieganie. Zawsze mi tak powiedziała, najpierw śniadanie, a potem bieganie. Co jak pokazują dzisiaj naukowcy, nie jest do końca prawdą, ale zawsze jakieś pokolenie wierzy w jakieś prawdy dla nich ważne, że coś jest priorytetem, coś jest pierwsze. Tymczasem Biblia nas uczy uniwersalnego priorytetu, Słowo Boże i sam Bóg uczy nas, Jego dzieci, Jego naśladowców, priorytetów. I w tym sensie ważne jest to, żebyśmy zrozumieli dzisiaj, że są priorytety, które zmienią nasze życie całkowicie. Jednym z tych priorytetów będzie priorytet, o którym będę dzisiaj mówił. W Biblii ponad 500 razy, 500 wersetów dotyczy modlitwy. Ponad 500 wersetów dotyczy modlitwy. Prawie 500 wersetów dotyczy wiary jako ogółu, a ponad 2000 wersetów, czyli 4 razy więcej niż wiary i modlitwy, 2000 wersetów jest na temat pieniędzy i majątku. Bóg traktuje naszą wydolność finansową, nasze posiadanie, jako coś bardzo poważnego. Jezus mówił o pieniądzach w 16 ze swoich 38 przypowieści. Praktycznie w więcej niż 1/3. Nie ulega wątpliwości, że z biblijnego punktu widzenia, jeżeli myślimy o pieniądzach, musimy rozumieć pieniądze i widzieć pieniądze we właściwym miejscu. Jak nimi gospodarować i dlaczego? Dlaczego to jest w ogóle ważne? Nie ma znaczenia, ile masz pieniędzy. Nie ma znaczenia, czy zaczynasz dopiero swoją karierę zawodową, czy jesteś biznesmenem, osobą samozatrudnioną, czy jesteś na etacie, czy pracujesz od lat, czy jesteś freelancerem, czy dostałeś pieniądze, czy je odziedziczyłeś, czy żyjesz po prostu z tantiemów, bo wydałeś jakiś świąteczny hit. Być może, nie wiemy, jest tu jakaś gwiazda świątecznego hitu. Chciałbym, żeby tak było może. Przydałoby się napisać taką świąteczną piosenkę, żeby ten kościół i wszyscy ludzie mieli tak, wiecie, dzielimy się wszyscy tantiemem, bo wszyscy śpiewaliśmy w chórze. Ej, to jest plan. Nagrać taką wielką świąteczną piosenkę i wszyscy będziemy w chórze. Każde nasze imię i nazwisko będziemy dostać tantiemy. Co święta, co grudzień będziecie dostawać po 50 tysięcy złotych. Dlaczego pieniądze są tak ważne? Dlatego, że pieniądze są testem od Boga. Nie możemy dojrzewać, jeżeli nie jesteśmy testowani. Rok temu miałem skromną przyjemność brać udział w programie wojskowym Nasi w mundurach. Na TTV i na Playerze można znaleźć odcinki z zeszłego roku. W tym roku mamy nową edycję, gdzie inni żołnierze mierzą się ze swoją własną siłą i mózgiem. Ja pamiętam, że ja też musiałem przejść testy i to wiele testów. Wiele zawiodłem. Co prawda udało mi się wspiąć na wieżę i zjechać na linię. Co prawda udało mi się zdać test na wiedzę, na intelekt i wiele innych testów. Z kamuflażu też zdałem, ale wydał mnie taki gościu z Poznania. Ale testy są po to, żeby przenieść nas o level dalej, o poziom dalej. Nie jesteśmy w stanie naprawdę zdać jakiegoś testu i być beztestowi całe życie. Ludzie chcieliby wprowadzić w edukacji taką beztestowość dla dzieci. I o tyle, o ile to jest takie piękne i szczytne, to troszeczkę nie wprowadzi odpowiedzialności za to, czego się nauczyliśmy. Chcielibyście mieć lekarza, który nie ma certyfikatu? Nie. Chcielibyście na ulicach widzieć ludzi, którzy nie zdali prawa jazdy, bo oni nie wierzą w prawo jazdy? Ja nie wierzę w testy. Ja po prostu jeżdżę, okej? No nie chcemy takich ludzi, nie chcemy takiego społeczeństwa, nie chcemy tak funkcjonować. w związkach musimy przechodzić testy, jo. Musimy przetestować pewne rzeczy w naszych relacjach. Jak ktoś wchodzi w relacje bez testowania siebie, w rzeczach, których mu zależy, to potem te relacje kończą się dość skrajnie, a nawet wręcz powiem patologicznie. Dlatego, że nie testujesz drugiej osoby w rzeczach, na których ci zależy. Bóg nas testuje za każdym razem, jeżeli chodzi o wierność i używa do tego mechanizmu pieniędzy i hojności. To jest mechanizm, który kształtuje nasze serce i to jest mechanizm, który ma nas uwolnić do zaufania Bogu ponad wszystko to, co wiemy i znamy. Sposób, w jaki obchodzisz się z pieniędzmi, ujawnia bardzo dużo na temat twoich priorytetów, twojej lojalności i twoich uczuć. Bo pieniądze są naprawdę barometrem naszego funkcjonowania tutaj na ziemi. W rzeczywistości to się tak określa, że właściwie Biblia to określa w ten sposób, że wiele błogosławieństw płynie dopiero w momencie, kiedy zdajemy test przed Bogiem. Wiele rzeczy jest zamkniętych przed nami, kiedy nie zdajemy tego testu przed Bogiem z naszego rozumienia pieniędzy. I jeżeli jesteś tutaj w kościele, nie jesteś przez przypadek. Jeżeli jesteś wierzącą osobą, uwierzyłeś Jezusowi, to nie jest przez przypadek. To jest dlatego, że Bóg cię powołał do czegoś wielkiego. Pierwszą zasadą, którą musisz zrozumieć, jeśli chcesz zrozumieć dawanie i hojność, jest zasada pierwocin. To jest zasada, o której wielu chrześcijan wie, ale nie wie, co z nią zrobić. Wielu chrześcijan słyszy po raz pierwszy. Zasada pierwocin nazywana jest również zasadą pierworodnego lub dziesięciną, czyli jedną dziesiątą, pierwszą jedną dziesiątą częścią. Jest bardzo ważna część, która kształtuje i umacnia Królestwo Boże na ziemi od tysięcy lat. I szczerze mówiąc, jak sobie przygotowywałem to kazanie, wiem, że zdecydowanie zbyt wielu chrześcijan ma wątpliwości co do dziesięciny i co do zasady pierwocin. Generalnie ludzie nie chcą wchodzić w coś, co ich rozciąga, nie chcą zdawać testu. I proszę teraz nie wyłączajcie się, nie dzwońcie nigdzie, nie odbierajcie telefonów. I nie chcę, żebyście sobie pomyśleli, nie, no to nie jest kazanie dla mnie, to jest kazanie dla ciebie, dlatego że nie rozumiesz, że bardzo wiele drzwi jest zamkniętych w twoim życiu, dlatego że nikt nie wytłumaczył ci, że pieniądze są duchową dyscypliną życia. Pieniądze nie są materialną dyscypliną życia, one mają materialny owoc, ale one są duchową dyscypliną życia. I wytłumaczę to w prostszy sposób. Natura duchowa pieniędzy, żeby ją zrozumieć, jest jak narzędzia w twoim ręku. Jest jak młotek i śrubokręt, jak szczypce. Jest jak skalpel w twoim ręku. Owoc fizyczny jest dowodem na to, co w duchowy sposób robiłeś z tymi narzędziami. Bo te duchowe narzędzia wpływają na to, jak budujesz strukturę finansową swojego życia. Czy jesteś w stanie stworzyć dziedzictwo dla przyszłych pokoleń? Czy jesteś w stanie hojnie zasiać? Czy jesteś w stanie zmienić całe okoliczności, całą swoją geografię finansami? To jest bardzo ważne, dlatego że to ma ogromny wpływ na nasze życie, na nasze pokolenia. My w Polsce, uważam, żyjemy w ciemnogrodzie duchowym, jeżeli chodzi o przekonania finansowe. Żyjemy pod presją krygowania się i bycia takim tajemniczym na temat pieniędzy i uczciwości. I to się dzieje niestety z tego, że komunizm, jako również duchowa dyscyplina, wymęczył ludzi i wygłodził ludzi, jeżeli chodzi o uczciwość, o wspólnotowość. Zostawił ludzi na pastwę losu. Powiedział im, nie ma Boga, radźcie sobie sami. Macie panów ziemskich, którzy będą teraz wszystko od was zabierać, wszystko jest wspólne, ale tak naprawdę my wszystko kontrolujemy. To są duchowe rzeczy, które wpłynęły na całe pokolenie nas w centralnej i wschodniej Europie. I my dzisiaj mamy problem z dochodzeniem do miejsca swobody finansowej, wolności finansowej. Tymczasem Biblia, tymczasem Słowo Boże uczy nas wolności finansów i zaufania Bogu i tym, żebyśmy odblokowali bogactwa, które są w nas, w naszych pokoleniach i w nas samych. Bogactwa mądrości i zarządzania duchowymi narzędziami, które pomogą nam budować fizycznie to, co jest teraźniejszością i przyszłością nas, naszych rodzin i Królestwa Bożego. Czy to jest jasne do tej pory? W 13 rozdziale Księgi Wyjścia, to jest Exodus, to jest druga księga Mojżeszowa, czyli druga księga w Biblii, znajdujemy ważny precedens finansowy, okej? Okay? W tym fragmencie Bóg mówi, poświęćcie mi wszystko, może przeczytajmy Wyjścia 1-2. Pan przemówił do Mojżesza tymi słowy, poświęć mi wszystko, co jest pierworodne, czyli to, co się pierwsze urodziło. Wtedy walutą były zwierzątka i walutą były warzywa i owoce i zboże. Poświęć mi wszystko, co jest pierworodne, co pierwsze wyszło. To, co u synów Izraela jako pierwsze otwiera łono matki, czy to wśród ludzi, czy wśród bydła, ma należeć do mnie. Pierworodny oznaczało należy do Pana. Pierwszego syna i pierwszą córkę poświęcano w szczególny sposób dla Boga. Mieli służyć przy Bogu, mieli być tymi, którzy poświęcają więcej czasu dla Boga w całym narodzie. Pierworodni zawsze należeli do Boga i byli szczególnie namaszczeni. Taka była kultura. Pierwsze rzeczy należą do Pana, reszta należy do nas, do gospodarowania tymi rzeczami, ale pierwsze rzeczy musimy oddać Bogu. W tym miejscu też Bóg wyraźnie oświadcza, że pierworodny jest mój, moje pierwsze rzeczy. I Bóg tutaj nie robi furtki w stylu, być może są moje pierwsze. Może daje ci taką furtkę wyjścia. Możesz sobie wziąć, jak tam jesteś dojrzały. Nic takiego nie mówi. Moje rzeczy są pierwsze. Z tego wypływa błogosławieństwo. To należy do Niego. W rzeczywistości znajdziesz Boga oznamiającego, że pierworodny jest Jego aż 16 razy w Piśmie Świętym. Na przykład czytamy też w Wyjścia 13, 12, 13. Wtedy przekażesz Panu wszystko, co jako pierwsze otwierało łono matki. Do Pana należy będzie każdy samiec Twojego bydła otwierający łono matki. Każdego osiołka, a jeśli nie wykupisz, złamiesz mu kark. Natomiast wykupisz bezwzględnie wszystkich pierworodnych wśród ludzi, każdego z Twoich synów. Bóg i Izrael traktowali bardzo zasadnie tą zasadę. Nie było wtedy Mesjasza, Jezus nie zmienił serc tych ludzi. Ludzie musieli mieć bardzo sztywne zasady, jeżeli chodzi o błogosławieństwo Boga, który ich stworzył, który ich prowadzi przez życie, który ich powołał, który jest Panem ich życia od początku do końca. My, chrześcijanie, dzisiaj lajtowo traktujemy sobie pewne rzeczy. Ja myślę sobie, w tym kościele zależy mi na błogosławieństwie. W tym kościele jako pastorowi zależy mi na tym, jak będę umierał i stanę przed Panem Bogiem. Musicie zrozumieć jedną rzecz. Ci, którzy są powołani do budowania wspólnot, apostołowie do kościołów, Biblia mówi o nas, że będziemy rozliczani przed Bogiem o wiele surowiej niż inni. Jeżeli myślę sobie o odpowiedzialności duchowej za was, kościele, to myślę sobie o tym, że zależy mi na tym, żebyście byli w miejscu zrozumienia, co należy do Boga w waszym życiu, czego powinniście się nauczyć, żeby otworzyć błogosławieństwo. Nie tylko tu i teraz, ale błogosławieństwo dla waszych przyszłych pokoleń. O tym się nie mówi, bo ludzie manifestują dla siebie. Oglądam Selling Sunset, jeden z moich ulubionych seriali na Netflixie. Co prawda żona mnie zmusiła do tego nowego sezonu, ale wkręciłem się na nowo. Jeżeli oglądasz kiedykolwiek Selling Sunset, to jest serial o bogatych żonach, tudzież przebogatych kobietach z Los Angeles, które po prostu zarabiają kupę siana, sprzedając bardzo drogie miejscówki, domy i mieszkania w LA. Tylko, że motywem przewodnim tego serialu jest to, że najważniejsza jestem ja. Najważniejsze jest to, co ja zrobię z pieniędzmi, gdzie je wezmę. Najważniejsze jest to, jak ja się rozwinę. To jest niestety głos naszych czasów. Postmodernizm zrobił swoje w naszych czasach. Postmodernizm odsunął Boga i jego zasady i stwierdził, że zamiast Pana Boga w centrum, zamiast Pana Boga jako fundamentu, my będziemy w centrum i my będziemy fundamentem swojego życia. Nic, nikomu nie jestem winien, mówi domena współczesnego człowieka, która jest kłamstwem, ponieważ odziera nas z duchowego błogosławieństwa, z synostwa, które jest dla nas zaplanowane. Jesteście dziećmi Boga i Bóg Ojciec, który was kocha, który was powołał, dla którego nie jesteście tutaj przez przypadek, powołał was do światłości nawet w dziedzinie finansów. I żebyście byli w miejscu światłości, musicie zrozumieć zasadę pierwocin, zasadę dziesięciny, pierwszych owoców. Zgodnie z prawem Starego Testamentu, o którym czytaliśmy, pierworodny mógł zostać złożony w ofierze lub odkupiony. Trzeciej opcji nie było. Albo składało się syna w ofierze. To nie jest tak, że się ich zabijało, żeby nie było. Zwierzęta się zabijało. Dzieci to nie to było tak, że się zabijało. Poświęcało się jej Bogu i mogli zostać kapłanami, prorokami, a mogli zostać ludźmi w służbie Pana, wokół świątyni, wokół namiotu. Było bardzo dużo rzeczy, ale albo się poświęcało Bogu, albo przychodziło się do Boga i mówiło: Boże, ja wykupuję swoje dziecko, ja wykupuję swoje pierwociny i daję równowartość tego. Były dwie opcje tylko. Nie można było stwierdzić, że ja w ogóle nie daję i nie uczestniczę w tej zabawie. My tak w życiu mamy. My nie chcemy uczestniczyć w tym, co Bóg robi, więc mówimy, no jak jeżeli ja nie uczestniczę, to mnie nic złego nie spotka. Ja po prostu będę neutralny, będę obojętny, będę tolerancyjny dla rzeczywistości. Nie można być tolerancyjnym dla rzeczywistości. Jest tylko dobro i jest tylko zło. Wszystko nas dotyka, wszystko nas karmi. Naprawdę żyjemy w czasach, gdzie lubimy sobie usiąść na stołku i popatrzeć. Tylko, że to nie jest opcja dla żadnego z nas. To jest głupota. Brakuje nam mądrości, a ja chcę, żebyśmy mieli tą mądrość. I miejmy tą mądrość, zaczynając od dziedziny finansowej, która jest bardzo, bardzo ważna. Podsumowując to, co powiedziałem w pierwszej części, czyste pierworodne musiało zostać złożone w ofierze. Czyste pierworodne, okej? A nieczyste pierworodne musiało zostać odkupione. Jeżeli ktoś składał coś nieczystego, jeżeli moja ofiara, moje pierwsze pieniądze były nieczyste, w nielegalny sposób, na przykład przychodził, kradł ze 100 ton siana, kradł 10 ton, przynosił je i mówił, to moje, to jest nieczyste. Bóg go karał, lud go karał, musieliby mu powiedzieć, słuchaj stary, no ukradłeś te 10, to nie jest twoje 10, nie zarobiłeś tych 10, nie dostałeś tych 10 od kogoś, po prostu je ukradłeś, to jest nieczyste 10. Jeżeli zwierzę było niedoskonałe, jeżeli miało, nie wiem, osiołek kulał, baranek był ślepy, owoc był zgniły, nie mogłeś złożyć niedoskonałej ofiary Bogu. Tłumacząc to, chcę wam powiedzieć, jakie ofiary składamy Bogu w naszym uwielbieniu, kiedy jesteśmy przed Bogiem, czy w kościele, czy w ciągu naszego tygodnia. My czasami naprawdę myślimy sobie, że Bóg jest ślepy i głupi. Że nasz Pan nie widzi postawy naszego serca, naszego na odwal. O, przyjdę dzisiaj do kościoła, mam dzisiaj słaby dzień, po prostu podniosę jedną rękę albo w ogóle nic nie zaśpiewam. Pan Bóg zna moje serce. Nie lubię tego pastora. Co za chojrak. Nie lubię tej kobiety obok mnie, jak ona śpiewa, jak ona fałszuje. To dziecko krzyczy. Po co w ogóle inwestować w dzieci, ja przyszedłem do kościoła. Mamy często nieczyste intencje. Przepraszam, Natalia, to było trudne do przetłumaczenia, wiem. Mamy nieczyste intencje często i Bóg chce, żebyśmy na początku doprowadzili nasze serce do porządku. Powiedzieli, Boże, przebacz mi, pomóż mi w czysty sposób dawać Ci uwielbienie, dawać Ci moje serce, dawać Ci moje zasoby, dawać Ci moje pierwociny ze wszystkiego, co mam. I to jest możliwe tylko dzięki Jezusowi Chrystusowi. Kiedy Jezus jest w Tobie, Jezus Cię oczyszcza. Tylko Jezus, Ty sam się nie jesteś w stanie oczyścić, tylko Jezus jest w stanie oczyścić Twoje intencje. Kiedy Jezus jest w Tobie, Jezus jest Twoim Panem, wszystko, co robisz, jesteś w stanie dać w czysty sposób. Powiedz, Panie Jezu, stawiam Cię jako priorytet na nowo. Ty jesteś w moim życiu, jesteś najważniejszy. Mając to na uwadze, co powiedziałem, tak się pięknie formułuję, chciałem pomyśleć o takiej relacji z Nowego Testamentu. Zrobię taki przeskok, twist, jak w dobrych filmach, w której Jan Chrzciciel, znacie Pana, jadł miód i szarańcze, zdrowa dieta, keto, spotyka Jezusa nad brzegiem Jordanu. Jordan to jest rzeka, nie morze, żeby nie myśleć. I pewnego dnia Jan chrzcił i podniósł swój wzrok i zobaczył Jezusa idącego w jego stronę. I w tym momencie Jan zawołał, oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. I ta natchniona deklaracja, którą mu dał Duch Święty, Jan doskonale zdefiniował rolę, jaką Jezus przyszedł spełnić. Jezus był pierworodnym Boga, Jezus był czysty i doskonały i nieskalany pod każdym względem. Musicie zrozumieć, że Bóg chce, żebyśmy nauczyli się tego duchowego pryncypium pierwocin, bo sam to dla nas zrobił. Sam nas wykupił swoimi pierwocinami, dał swojego pierworodnego, jedynego Syna. Nieskalanego, czystego, bez grzechu, który nie robił nic innego, jak tylko uzdrawiał i przyprowadzał nas do Boga Ojca, a potem poświęcił swoje życie za nas. Bóg złożył swoją dziesięcinę dla nas, dlaczego my nie mamy składać swojej dziesięciny Bogu? Bóg oddał swoje dziesięć, swoje pierwociny. To jest duchowe pryncypium, bardzo ważne. Bardzo ważne, bo ono nas uwalnia od myślenia, że to są tylko jakieś mrzonki ze Starego Testamentu. To są jakieś tylko fanaberie, żeby kościoły mogły się utrzymać. Nieprawda. Powiem wam tak. W tym kościele nadal uczymy się być hojnym. I powiem wam, mały procent ludzi daje dziesięcinę. I Bóg jeszcze czyni cuda, bo jest cierpliwy w stosunku do tej wspólnoty. Naprawdę w to wierzę. Naprawdę w to wierzę. Ale jest czas, w którym będziesz musiał obudzić się i powiedzieć, Boże, jeżeli jestem częścią Twojego wielkiego planu zbawienia, jeżeli Ty oddałeś swoje pierwociny, swojego pierworodnego Syna, ja muszę oddawać swoje pierworodne. To, co mam, to, co dostaję, to, co zarabiam. Bo nie chcę być osobą, która nie funkcjonuje w pełni Twojego błogosławieństwa. Zamykam się na Twoje błogosławieństwo, bo jestem uparty, bo nie chcę rozumieć, bo nie chcę studiować. Z drugiej strony, uwaga, kochani, twist. Każdy z nas rodzi się nieczysty. Wszyscy urodziliśmy się grzesznikami i w pełni mamy, jak to się mówi, w pełni aktywnie grzeszną naturę. Każdy z nas grzeszy, każdego dnia. Jak śpiewa Darek Malejonek, każdego dnia. No, nie. Nikt nie zna Darka Malejonka, to już nie te czasy. A może ktoś. Teraz jak wrócimy do zasady pierworodnych z Księgi Wyjścia, o tym co czytaliśmy, pamiętajmy, że prawo stanowiło, że jeśli pierworodne zwierzę było czyste, należało je złożyć w ofierze. Jeżeli jednak pierworodny był nieczysty, należało go wykupić czystym zwierzęciem. Czy dostrzegamy, jak to by powiedział ktoś wykształcony bardzo, tą symboliczną paralelę? Jezus Chrystus był pierworodnym Synem Boga i urodził się czysty. Urodził się jako baranek, czysty i nieskalany, ale każdy z nas urodził się nieczysty. I teraz dlatego Jezus został złożony w ofierze, aby nas odkupić. Jesteście odkupieni, bo byliście nieczyści. Ktoś was przyniósł, jesteście nieczyści i przychodzi Jezus, nie, ja ich odkupię i zapłacę czystym złotem. Zapłacę swoim czystym życiem za życie każdego z nas. Za życie Natalii, za życie Marcina. za życie Szymona i za życie Pauliny, za życie Igi i Maćka, Sandry, Kuby i tak dalej, i tak dalej. Eli, Aliny. Bóg złożył dosłownie pierwociny ze swojego Syna w bardzo realnym sensie. Odkupił nas swoją ofiarą i odkupił nas dla Boga, do Boga. Odkupił nas, żebyśmy mogli być przy Bogu. Bóg dał nam swoją dziesięcinę, więc Jezus był Bożą dziesięciną, którą zapłacił. Zanim my w ogóle uwierzyliśmy, Bóg już zapłacił za nas cenę. I zauważ, że Bóg dał nam Jezusa, zanim uwierzyliśmy. Rzymian 5,8 mówi, że Bóg okazuje nam swoją miłość przez to, że gdybyśmy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. I my musimy dawać naszą ofiarę pierwocin, naszej dziesięciny w podobny sposób. Nie widząc jeszcze Bożego błogosławieństwa i wykupienia, musimy zaufać Bogu w naszych pierwocinach. W naszych dziesięcinach musimy ufać Bogu w proces błogosławieństwa. Boże, ja daję, ja sieję. Właściwie co to za dawanie? Zachowuję 90% z tego, co mam, a oddaję Ci tylko 10%. Ty mi, Panie, dajesz 100%, a ja mogę zachować 90%. Bóg dał Ci ręce, dał Ci oddech, dał Ci intelekt, dał Ci wykształcenie, dał Ci pracę, dał Ci możliwości, dał Ci networking. Dał nam wszystko, czym oddychamy, co jemy, w czym się poruszamy. To jest nasza duchowa prawda, której świat dzisiaj nie widzi. A my uważamy, że wszystko jest naszą zasługą. Zero wdzięczności w stosunku do Boga, zero wdzięczności w stosunku do ludzi. Jesteśmy samograjem, ale nie jesteśmy, bo okazuje się, że jesteśmy zależni od naszego Pana. Powiedz komuś na łożu śmierci, zapytaj się go, gdzie idzie, jak przeżył swoje życie. I są takie badania, które mówią, że tam 75% ludzi, którzy umierało, mówią, że żałują, że więcej czasu nie spędzali ze swoimi dziećmi albo rodziną. To są prawdziwe badania. Ale większość ludzi na łożu śmierci zaczyna definiować swoje duchowe życie, bo wie, że kiedy zamkną oczy po raz ostatni, być może coś ich czeka, jeżeli nie wiedzą co. My wiemy, co nas czeka. My wiemy, że czeka nas Bóg, który jest łaskawy, który, jak ten ojciec, jak mówiłem w modlitwie, czeka na nas z otwartymi rękoma. Tylko pytanie, jak wydamy nasze życie, na czym zbudujemy nasze życie? Czy będziemy je budować na piachu, czy będziemy je budować na skalę? Czy będziemy budować z siana? Czy będziemy budować ze złota, które przetrwa próbę ognia? Jezus był Bożą dziesięciną, więc my musimy dawać naszą ofiarę pierwocin, nasze dziesięciny w podobny sposób. I zanim teraz zobaczymy Boże błogosławieństwo w swoim życiu, zanim zobaczymy pełnię Bożego błogosławieństwa w wielu dziedzinach naszego życia, a to nas czeka, jeżeli się otworzymy na zasadę pierwocin, jeżeli otworzymy się na zasadę dziesięciny. Ja kiedyś nie wierzyłem w zasadę dziesięciny. Razem z Igą musieliśmy się jej uczyć przez miesiące i lata. Dopóki do nas nie dotarło Boże objawienie dziesięciny, że jako małżeństwo płacimy dziesięcinę. Zanim ujrzymy jednak to błogosławieństwo, musimy dawać w wierze, siać w wierze, w pole wiary, zanim zobaczymy realne owoce, używać duchowych narzędzi, zanim zobaczymy konstrukcję, którą te narzędzia wybudowały. W tym sensie Jezus jest dziesięciną Boga. I Bóg dał Jezusa jako pierwszego w wierze, nawet gdy byliśmy grzesznikami, nawet wtedy, gdy naśmiewaliśmy się z Niego i pluliśmy Mu w twarz, ignorowaliśmy Go, gdy umierał. Pamiętam, jak kiedyś mój tata też był niewierzącą osobą i pamiętam, jako 11-latek zapytałem się Go, kim jest Jezus i mój tata się zaśmiał i powiedział, Jezus był najlepszym bioenergoterapeutą. Leczył. Ja z takim przekonaniem do 15 roku życia chodziłem. Myślałem, mój tata ma rację. Jestem po komunii świętej, wszystko mi wytłumaczyli w tym kościele, ale Jezus był bioenergoterapeutą. Ludzie mają zero pojęcia o Bogu i zero pojęcia o Jego naturze, tym bardziej mają zero pojęcia o duchowych pryncypiach, które daje nam Bóg, żebyśmy jako Jego dzieci lepiej funkcjonowali. Bóg dał Jezusa jako pierwszego w wierze, nawet kiedy się z Niego naśmiewaliśmy. Jezus był Bożą dziesiątą. Bóg nie czekał, żeby zobaczyć, czy najpierw się zmienimy. Rozumiecie? Bóg nie czekał, żeby zobaczyć błogosławieństwo w nas. Bóg nie czekał, żeby zobaczyć, czy Paweł się zmieni, Emilia się zmieni, czy Krzysztof, czy Marcin, czy Andrzej się zmienią, czy Ela się zmieni. Nie, on już po prostu założył, zapłacę za nich cenę dzisiaj, żeby potem przyszło błogosławieństwo do pokoleń. Zapłacę za nich cenę czystości i poświęcenia, żeby potem ci ludzie byli odkupieni w przyszłości. Zakładam, że zwrócą się do mnie, jako moje córki i synowie i pójdą za mną. I dzisiaj musisz założyć, Boże, włożyłeś w moje serce, w moje trzewia i wnętrzności marzenia na temat mojego życia, na temat mojej rodziny, na temat moich dzieci, na temat moich pokoleń, na temat mojej przyszłości, na temat kreatywnych biznesów, które ze mnie wychodzą, kreatywnych rzeczy, które mogę stworzyć. Włożyłeś we mnie marzenia. One się tlą, ale nie potrafię zaufać Ci i poświęcić. Nie zdajesz testu, więc nie widzisz progresu. Powinieneś być w 8 klasie, a jesteś w 2 i kiblujesz, bo nawet nie spróbowałeś Bogu zaufać. Kiblować to znaczy po prostu siedzieć któryś rok w tej samej klasie. Bóg najpierw znał zasadę rzeczy pierwszych. Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak Bóg mógłby usprawiedliwić odebranie życia pierworodnym Egiptu podczas ostatniej plagi? To jest w ogóle straszne. Pamiętacie ostatnią plagę książ Egiptu? Mhm. Tam była taka scenka. Księga Wyjścia, Eksodus znowu, druga Mojżeszowa. W tej pladze oni sobie malują odrzwia. Bóg powiedział Mojżeszowi, żeby powiedział Egipcjanom, wszystkim Egipcjanom i wszystkim Żydom, którzy byli w niewoli w Egipcie wtedy, czyli nie miał względu na osobę, miał wzgląd na zaufanie. Okej? Wierzę, że w tamtych czasie Egipcjanie też mogli być uratowani i zbawieni, bo Bóg nie powiedział tylko do Żydów. Powiedział Mojżeszowi, powiedz to narodowi, ale wszyscy ponieśli tą plotkę do miasta. I powiedział, krwią baranka, weźcie nieskazitelnego młodego baranka, który się urodził, podzielcie się tą krwią. Krwią pomasz sobie następnie oba odrzwia i nadproże, czyli framugi, okej? Jakbyście nie rozumieli tego języka, w których będzie spożywany baranek. I powiedział, ci, którzy tak zrobią, ich pierworodne zostanie zachowane. Ci, którzy tak nie zrobią, ja sobie zabiorę jego pierworodnego. I Bóg, ucząc tej zasady, nauczył jej w bardzo brutalny sposób. I my myślimy sobie, że Bóg się po prostu patyczkuje z wieloma rzeczami w naszym życiu. On się nie patyczkuje. Bóg jest bardzo poważny, bo chce wychować poważne dzieci, poważne córki i poważnych synów duchowych. Bóg jest Bogiem łaski i miłosierdzia, tak jak mówi o sobie. Ale jest też Bogiem, który chce to miłosierdzie i łaskę wprowadzić w czyn i widzieć naszą dojrzałość. Chce, żebyśmy nie byli ciągle dziećmi, którzy karmią się mlekiem, ale chce, żebyśmy byli dojrzali, powołani do tego, żeby nieść Jego Królestwo Boże i zmieniać rzeczywistość. Żeby Ewangelia miała sens w naszych życiach, żeby była potężną mocą ku zbawieniu każdego. Żeby ludzie mogli widzieć, że ten Life Kościół to naprawdę poważnie traktuje Boga, kochają poważnie ludzi, poważnie ludziom służą. Nie wiem, skąd mają tyle pieniędzy, ale robią cuda w tym mieście. Coś musi być na rzeczy. Chcę być częścią wspólnoty, która traktuje Boga poważnie. To jest głód ludzi dzisiaj. Ludzie nie szukają show. Ludzie szukają wewnętrznej transformacji. Ludzie szukają przekonania, że Bóg jest prawdziwy w ich życiu, bo nigdy nie słyszeli, że Bóg może być prawdziwy w ich życiu. Więc Bóg w prawdziwy sposób okazuje się Żydom i Egipcjanom i mówi tak, mam prawo przyjąć każdego pierworodnego, bo jestem Bogiem wszelkiego stworzenia, ponieważ każdy z nich w Egipcie i w Izraelu należał do Niego. I pierworodni w Izraelu nie umarli tej nocy. Dlaczego? Ponieważ dla ich odkupienia złożono w ofierze baranka i jego krwią pomalowano drzwi. Krew baranka. Wtedy zwierzęcia, a dzisiaj Chrystusa. Krew baranka chroni nas. Jesteśmy zapieczętowani jako pierwsze osoby. Jesteś cenny dla Boga. Jeżeli poznałeś w życiu Jezusa, jeżeli usłyszałeś Ewangelię i odpowiedziałeś na nią, to Bóg kształtuje cię i wybrał cię do wielkich rzeczy. Jeżeli siedzisz dzisiaj i myślisz sobie, zmarnowałem ileś lat mojego chrześcijaństwa, bo nie wiem, że jestem pierworodnym wyborem Boga, to chcę ci powiedzieć, Bóg cię stworzył, zanim jeszcze stworzyli cię rodzice. Jesteś źrenicą Jego oka. Zawsze to powtarzam, bo jest to zabawne i piękne i słodkie i ciepłe stwierdzenie, że Bóg jest jak kokosza, a my jesteśmy Jego kokoszkami. Tak mówi Księga Izajasza. Siedzę jak kokosza i daję wam ciepło. To jest nasz Pan. Pamiętajcie, że Bóg polecił Mojżeszowi, aby pomazał odrzwia każdego domu. Każdego domu. Nie było wyjątku w tym. Nie było wyjątku, że ktoś nie płaci ceny. Każdy płaci cenę. To jest dojrzałość wspólnoty. To jest dojrzałość Kościoła. To jest dojrzałość pieniędzy, które mamy i je dajemy dalej. Je siejemy i żyjemy z tego, co mamy, a potem przychodzi błogosławieństwo. Ja nie wierzę w Ewangelię sukcesu, że o, Bóg tam zawsze będzie nas błogosławił, ale wierzę w zasady tego, że Bóg przyzna się do naszej wierności i nigdy się nie spóźni. I da ci mądrość finansową, którą potrzebujesz, żeby twoje inwestycje nie służyły tylko tobie i twojej rodzinie, ale żeby służyły całej wspólnocie i całemu miastu i czasowi, w jakim jesteś osadzony w życiu. Bo mamy bardzo krótkie życie, do którego Bóg nas uwalnia i powołuje. Zanurzasz tą, nie masz pędzelka, nie byłeś w obi. Zanurzasz hizop, bierzesz ten hizop w tej beczce z krwią i zobacz, jak nakładasz tą krew. Wyobrażaliście sobie kiedyś ten moment? Najpierw na lewą stronę framugi. Jak jestem od środka, no to jest moja lewa, ale dla was ta. Najpierw na lewą, okej, mam tutaj notatki, bo to jest skomplikowane żydowskie prawo. Najpierw na lewą stronę, następnie przechodzisz w poprzek i nakładasz je na prawą stronę, okej? A następnie sięgając w górę i nakładasz krew tutaj, na górę. Dobrze. Rozumiesz? Lewa, prawa i góra. Tak nakładali, takie było prawo, to było bardzo specyficzne prawo. I dlaczego się tak robiło, kochani? Dlatego, że jeżeli spojrzysz na Biblię i spojrzysz na jej odwieczność i to, że Biblia nie jest księgą oderwaną od drugiej księgi, że te wszystkie księgi mają sens, to jeżeli spojrzysz na to, jak malowano, robiono znak krzyża. Dzisiejszy znak krzyża w tradycji Kościoła to jest znak Bożej ochrony nad naszym życiem. Wiem, że robi się tak w Polsce. Niektórzy robią tak. Niektórzy nie wiedzą, jak robią. Nikt cię nie uczy. Prawidłowy znak krzyża, ten kościelny znak krzyża wywodzi się z tradycji poświęcania krwią baranka. Najpierw maluję prawą, potem lewą, a potem maluję dół, żeby krew na mnie ściekała i mnie chroniła. Znak krzyża nie wziął się dlatego, że to była jakaś tradycja piłkarzy na boisku w Mediolanie. Znak krzyża wziął się dlatego, że Kościół przestudiował to, co zrobił Bóg, żeby ochronić ludzi. Pomalował odrzwia naszego życia krwią, żebyśmy byli chronieni, żebyśmy mieli błogosławieństwo. Izraelici zostali zbawieni przez krew baranka w kształcie krzyża i właśnie w ten sposób jesteśmy zbawieni my. Bóg odkupił nas w ten sam sposób, dając swojego pierworodnego syna w ofierze. I zasada pierwocin jest bardzo ważna. Jest bardzo potężną zasadą. Słyszałem kiedyś, że pierwsza rzecz, która jest oddana, nigdy nie jest stracona. A każda pierwsza rzecz, która nigdy nie została dana, jest na zawsze stracona. Innymi słowy, tego, co dajemy Bogu, nigdy nie tracimy, ponieważ Bóg odkupił to za nas, ale to, co odmówimy Bogu, stracimy. Jezus powtórzył tą zasadę. Zobaczcie, jaka to jest niesamowita zasada. Jezus powtarza tą zasadę w Ewangeliach. My jej często nie rozumiemy. Mateusza 16:25. To są słowa Jezusa w Ewangeliach. Kto bowiem pragnie swoją duszę ocalić, utraci ją, ale kto utraci swoją duszę ze względu na mnie, ocali ją. Jeżeli oddam swoje życie, jeżeli oddam swoje pierwociny, zyskam moje życie i zyskam to, co Bóg ma dla mnie przygotowane, dlatego że test wierności, test charakteru, test mojego człowieczeństwa, test mojego synostwa i córkostwa zależy od bardzo prostej rzeczy, mojego zaufania Bogu w tym, co mam i w tym, co Mu daję. Ta relacja jest obopólna. Ale ta relacja jest święta i ta relacja przynosi błogosławieństwo nie z ziemi, ale z nieba. My jesteśmy Bożymi ludźmi i Bóg mówi do nas niesamowite rzeczy. Pierwsze należy do Boga. Ta zasada znajduje się w całym Słowie Bożym. Możemy mieć ludzi, którzy dyskutują i debatują, mówią, że to jest nieprawda. To jest sama prawda. Pierwociny są Ewangelią. Nasze życie jest nieposklejane i się rozsypuje często, nawet jeżeli mówimy, że jesteśmy chrześcijanami, dlatego że przez lata nie uczono nas, że pierwociny są biblijną zasadą, że nasze życie musi być uporządkowane na fundamentach, bo to są głębokie duchowe fundamenty. Dzisiaj może nie zbieramy zboża, dzisiaj może nie hodujemy owiec, dzisiaj może nie zbieramy buraków cukrowych, chociaż może niektórzy zbierają, nie wiem. Ale dzisiaj zarabiamy za naszą pracę i nasza praca jest pierwszym dowodem na to, że musimy oddać Bogu, co jest Jego. Poznałem kiedyś pastora, starszego pastora na konferencji w Bradford w Anglii. Miał 62 lata i opowiedział mi piękną historię. Ten kościół był budowany przez jego tatę, on przejął ten kościół, teraz jest starszym pastorem. W tym kościele nikt nie robił miłość daje, nikt nie robił ofiary. Nikt nie chodził z tacą, nikt nie chodził z kubełkami, nikt nie stał z terminalem. Ten kościół funkcjonował i zmieniał okoliczną wioskę tylko dlatego, że każdy starszy i młody był nauczony po prostu oddawania pierwocin, oddawania swojej dziesiątej. Nikt się nie zastanawiał, czy utrzymają sierociniec, nad którym pracowali każdego dnia, czy są w stanie zasiać w bezdomnych, czy pomóc uchodźcom, którzy byli w Szwajcarii. Nie zastanawiali się nad tym jako wspólnota, bo ludzie wierzyli, że to co pierwsze i tak oddają zawsze przelewami w miesiącu, oddają to w niedzielę w kościele. A my jesteśmy w miejscu dojrzewania do tego, do czego Bóg nas powołał. Ale jedną z tych najważniejszych pryncypiów jest to, że Bóg nas powołuje do tego, żebyśmy zrozumieli, skoro Bóg oddał swoją dziesięcinę w Chrystusie, ja Bogu będę oddawał swoje 10%. Moje pierwociny, moje pierwsze owoce. Tym właśnie jest dziesięcina, oddawaniem pierwszej części Bogu. Boże, najpierw oddam Tobie i zaufam Tobie, a Ty odkupisz resztę. To jest coś, z czym powinniśmy funkcjonować w naszych głowach. Innymi słowy, kiedy w naszym stadzie rodzi się jakieś pierworodne jagnię. Nie możemy wiedzieć, ile więcej jagnąt może urodzić owca. Nie zgadujemy tego. Po prostu urodziło się pierworodne. Czy będzie miała, czy nie będzie miała, oddaje to, co pierwsze. Bóg nigdy nie mówi, poczekaj, aż ta owca urodzi 9 jagniąt i wtedy mi oddasz to jedno z 10. Nie. Oddajemy pierwsze, co przychodzi. Pierwszy moment, kiedy dostaję wypłatę, oddaję. Oddaję Bogu. To jest moja zasada. Zasada, która mnie chroni przed tym, żeby myśleć sobie, że poradzę sobie bez płacenia dziesięciny. Że Bóg po prostu, a olejem, jestem pastorem. dzisiaj wyjątkowo robię sobie dzień dziecka. Nic takiego. Nie robię sobie dnia dziecka od ponad półtorej dekady. Bóg zawsze mówi, daj mi to, co pierwsze. Daj mi to, co pierwsze, ale to, co pierwsze zawsze wymaga wiary. Dlatego tak niewielu z nas, niewielu chrześcijan, nie mówię o nas, Kościele, ale niewielu chrześcijan w ogóle doświadcza błogosławieństwa dziesięciny, bo dziesięcina ma w sobie błogosławieństwo. Kiedy oddajemy to, co pierwsze, oddajemy Bogu to, co pierwsze, zanim zobaczymy błogosławieństwo, będziemy mogli oddać Bogu dziesięcinę i zaufać Mu z wiarą. Wiecie, to jest takie nasze... To jest najpiękniejsza laurka miłości oddać Bogu dziesięcinę, bo to jest, Boże, ja rozpoznaję Twoje błogosławieństwo, zanim Ty jeszcze mi je dasz. Daję Ci moją dziesięcinę, daję Ci moje 10%, daję Ci moje pierwociny, bo rozpoznaję, że Ty przyjdziesz do mojego życia i zrobisz cud. Poprowadzisz mnie we właściwy sposób, jesteś Panem mojego życia. Stawiam Cię na pierwszym miejscu w moim życiu i ufam Tobie, że zajmiesz się resztą rzeczy w moim życiu. Dlatego dziesięcina jest tak ważna. Jest to podstawowy sposób uznania, że Bóg jest pierwszy. Bo pamiętajcie, pierwsza część to część, która odkupia. Ona odkupia pozostałe 90% w duchowy sposób. Wytłumaczę wam to w taki sposób, w jaki może wielu ludzi się śmieje, ale tak powinniśmy to tłumaczyć. Te 10% musi przejść przez ręce Boga, żeby te 90% pomnożyło się i było odkupione. Nigdy nie miałem więcej w swoim życiu. Nie chodzi tylko o finanse, ale o relacje, o zdrowie, o myślenie, o fundamenty, które utrzymywały mnie stabilnie podczas trudnych sytuacji w moim życiu razem z Igą, niż w momencie, w którym zaufałem Bogu w finansach. To był pierwszy ważny test dla mnie jako człowieka. Ja jestem z bardzo, niestety, niehojnego domu, w którym nie dzieliło się wieloma rzeczami, nie dawano ludziom pieniędzy, nie mówiono o pieniądzach w sposób, wow, pomóżmy tej osobie, zasiejmy te pieniądze. U mnie w domu się pomagało coś za coś. Pomogę w inny sposób. Tak się mówiło u mnie w domu. Czyli ja ci pomogę, ale będę w sumie oczekiwać, że ty mi pomożesz back. Wydostanie się z takiego mindsetu zajmuje czas. Ale dzisiaj chcę cię prosić o to, żebyś zaufał Bogu i powiedział, Boże, chcę dać ci to, co jest twoje, żebyś mógł pobłogosławić to, co jest moje, żeby mógł to pomnożyć, żebym zobaczył twoje błogosławieństwo nad swoim życiem. W ten sposób, żebyście zrozumieli, dlaczego dziesięcina jest taka ważna, bo już ją praktykujecie w jeden sposób. Nawet jeżeli nie praktykujesz jej w finansowy sposób, jeżeli jesteś tutaj, praktykujesz dziesięcinę poprzez to, że w pierwszy dzień tygodnia, którym jest niedziela, przychodzisz do kościoła, oddajesz Bogu to, co najważniejsze. Wiem, że nasze kalendarze polskie mówią co innego, że poniedziałek jest początkiem. To nie jest prawda. Od samego początku, jak tylko stworzono nasz kalendarz gregoriański, a potem juliański się poprawił i mamy juliański kalendarz, to niedziela jest pierwszym dniem tygodnia. Dlatego przychodzisz w niedzielę ze swoją rodziną, ze swoim partnerem, żoną, sam przychodzisz i oddajesz Bogu to, co najlepsze. Oddajesz Mu pierwszy dzień po to, żeby pozostałe 6 dni od poniedziałku do soboty były błogosławione, bo dzisiaj oddajesz Mu pierwszy dzień. Nakarmiłeś się słowem, nakarmiłeś się relacjami, wspólnotą. Duch Święty mówił do Ciebie dzisiaj, tak jak mówił do Ciebie przez to kazanie i uwielbienie i przez modlitwę. Oddałeś Bogu swoją dziesięcinę poprzez swoją obecność, głosujesz swoimi stopami. Czy oddam Bogu dzisiaj dziesięcinę? Tak, będę w kościele. Dzisiaj będę w kościele. Ja, moi bliscy, moi przyjaciele, moja rodzina, to jest nasza dziesięcina. Mało tego, z początek miesiąca dzisiaj oddam to, co mam. Oddaję swoje finanse, moje pierwsze 10%. Boże, jak to dużo. Tobie się wydaje, że to jest dużo, bo jeszcze nie zobaczyłeś, co Bóg jest w stanie zrobić z twoimi 90%. Dzisiaj Cię zachęcam do takiego kroku wiary, żebyś zaczął regularnie, na początku miesiąca, kiedykolwiek dostajesz wypłatę albo realizuje się twoja faktura, za którą zapłacił ci ktoś w twoim biznesie, żebyś był osobą, który powie, Boże, ufam ci, testuję cię. Ty mnie testujesz, ja cię testuję. Dzisiaj oddaję moje pierwociny, moje 10%, bo ty już to zrobiłeś nieraz, wielokrotnie, a przede wszystkim zrobiłeś to w swoim synu. Niestety ludzie myślą, że poniedziałek jest początkiem tygodnia. I wchodzą w poniedziałeczek. Zapomnieli o tym, że to jest już drugi dzień. Mogli zacząć dobrze w niedzielę. Nawet rząd wam zamknął sklepy, żebyście mogli być w sklepie. W kościele. Taki mamy rząd jeszcze. Niektórzy myślą sobie tak. No, pastor powiedział, to ja teraz pomyślę. Muszę zawrzeć kilka transakcji, zdobyć troszeczkę pieniędzy. W ten sposób pierwszą część tygodnia poświęcę pieniądzom. Inni myślą, że ich tydzień zaczyna się w piątek. Na przykład są takie osoby, w tym mieście szczególnie, że piąteczek jest początkiem tygodnia. Tak śpiewał Leroy, pierwszy najstarszy raper polski. Piątek, tygodnia, koniec i początek. Wierzę mocno w to, że do naszej wspólnoty, do naszych ludzi, do każdej osoby, która połączyła się duchowo z naszym ciałem, bo Bóg mówi do nas indywidualnie, dlatego powołuje tak dużo, dużo kościołów, bo Bóg robi coś indywidualnie przez grupy ludzi zawsze. Przez 12 apostołów zbudował fundament chrześcijaństwa, było ich tylko 12 przez nasz lokalny kościół. Może nie będzie nas wielu w tym sezonie, ale zrobimy coś niezwykłego. Jak coś nie przejdzie przez ręce Boga, to nie ma pomnożenia, nie ma błogosławieństwa. I ta historia, kiedy Jezus mówi do tłumów, do tysięcy i oni są głodni. I apostołowie przychodzą do Niego i mówią, słuchaj, Panie Jezu, ludzie zaczynają gadać, że są głodni, chcą już iść. Jezus im mówi, co tam mamy w tłumie? I był chłopiec, który miał 5 chlebów i 2 ryby. I oni mu przynoszą, a Jezus mówi, daj mi to. On mówi, no ale co ty, Panie Jezu, przecież to jest 7 itemów, to w ogóle nie nakarmi, tutaj jest parę tysięcy ludzi. O czym my mówimy? Daj mi to, powiedział Jezus. Jezus to bierze i zaczyna dzielić, błogosławi, modli się nad tym. Przede wszystkim błogosławi to, oddaje to Ojcu. Pierwsze rzeczy oddaje Ojcu. Pierwsze rzeczy oddaje Bogu. I zaczyna dzielić to. I apostołowie zaczynają to mnożyć. Nagle w palcach im się mnoży. Łamią chleb i on się nie kończy. Dzielą ryby i one się nie kończą. I karmią tysiące ludzi. Ten cud jest opisany 2-krotnie w Biblii i myślę sobie, lekcja dla nas, Kościele, jest taka, żeby cokolwiek mogło być pomnożone i pobłogosławione w Twoim życiu, najpierw musisz to przynieść do Boga. Twoje finanse numer 1, Twoje duchowe życie numer 0, to jest w ogóle priorytet. Twoje zdrowie, Twoje relacje, Twoje marzenia, Twoje plany, Twój charakter, przynieś to do Boga, żeby Bóg mógł wziąć to w swoje ręce. Zbawca Jezus Chrystus mógł to rozerwać boleśnie i pomnożyć i zacząć karmić Twoim życiem innych, tak żebyś mógł mieć wpływ. To jest to, co wierzę dla tego Kościoła. Wierzę, że będziemy przystanią dla zgłodnianych statków. Nie będziemy tylko statkiem ratowniczym. Rok temu dr Ricky Paris powiedział proroctwo nad naszym Kościołem. Jeszcze nie byliśmy w tym budynku. On powiedział, że będziemy mieć budynek, który będzie jak przystań dla łodzi. Przystań dla łodzi, które będą przypływać tutaj, żeby nakarmić się pomnożeniem, które mamy. I wierzę w to pomnożenie, bo ono się dzieje. Ale musicie zaufać Bogu, jeżeli to, co dzisiaj powiedziałem, przeleciało ci gdzieś obok ucha. A nie wierzę, że tak jest. Ale gdyby tak się stało, to proszę przysiąść się jeszcze raz, posłuchaj tego słowa. Otwórz to kazanie w tygodniu, jak będzie już dostępne. Ale wiem, że dzisiaj mówiłem do ludzi, którzy są głodni tego, żeby Bóg przyniósł błogosławieństwo, żeby zmienić zasady i funkcjonowanie w swoim życiu. Oddaj pierwociny Bogu. Za każdym razem, kiedy będziesz dostawał od Boga, przynieś Mu najpierw pierwsze owoce tego, co masz. Amen? Zaśpiewajmy, Kościele, pomodlimy się jeszcze, ale niech ta piosenka będzie naszą modlitwą.
Mamy nadzieję, że ten odcinek Cię zainspirował. Nowe odcinki ukazują się co tydzień. Pamiętaj, że możesz odwiedzić nas w każdą niedzielę, a więcej informacji o naszym Kościele znajdziesz na lifechurchwarsaw.com.